Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Czytamy od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego mądrości Bożej, w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie sobie zatem, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Musicie mi wybaczyć, że może to trochę nieskładne, to zwiastowanie będzie. Próbowałem długo nad nim siedzieć, ale jakoś próbowałem to zebrać i ułożyć, ale tak szło mi jak po grudzie, pomimo dość dużego czasu, który spędziłem. Ostatnio znowu wróciłem do czytania w języku greckim i sobie tak po prostu pewne smaczki, żeby wyciągać, one czasem trafiają do mnie bardziej. Tak oto moje rozważanie. Tak wczoraj pomyślałem, że jest prowadzone w trzech językach, w języku polskim, greckim i angielskim. Także, a mimo to jakoś nie mogłem przebrnąć i ułożyć tego sobie dokładnie w głowie, ale spróbujmy. Jesteśmy na początku listu do Koryntian. Paweł po swoich dziękczynieniach, po uwielbieniu dla Boga i podkreśleniu dobrych cech u swoich adresatów, zaczął omawiać problemy, jakie były w kościele w Koryncie. I tak jako pierwszy i bardzo istotny, znaczący problem, jaki zarysował się w liście do Koryntian, to zepsuta atmosfera. I to zepsucie wynikało, jak już omawialiśmy w zeszłym tygodniu, z zaistnienia frakcji ludzi, którzy opowiadali się za poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciele, większość z nich nieobecnych, pod nieobecność i Pawła, może pod obecność Apollosa, pod nieobecność zapewne Piotra, dzielili się na frakcje. Na końcu byli ci, którzy mówili, że jesteśmy Chrystusowi, co wcale nie oznaczało, mogło nie oznaczać, że oni zrozumieli, że nie trzeba się dzielić, mogło raczej oznaczać, że my jesteśmy tymi najlepszymi, najwłaściwszymi, którzy najlepiej rozumieją. Nauczyciele nie byli ze sobą pokłóceni, warto zauważyć. Pokłóceni byli ci, którzy przypisywali sobie jednego z nich. Byli zwolennikami jednego z nich. Jak możemy zauważyć, jednym z powodów tego podziału, opowiadania się za różnymi nauczycielami, był sposób przemawiania. Sposób, w który przemawiał Paweł, nie docierał do wszystkich. To znaczy, musimy sobie powiedzieć, on dotarł do wszystkich wtedy, kiedy Paweł zakładał zbór w Koryncie. Ale teraz już być może nie był tak uwodzący i nie był takiej jakości, nie był nasycony takimi mądrymi słowami, zwrotami, obrazami, że nie wszystkim już się podobał. Nie apostoł Paweł, który potem w drugim liście do Koryntian składa sobie świadectwo, znaczy wyciąga to świadectwo Koryntian, że niektórzy mówią, że wygląd jego zewnętrzny lichy i mowa do niczego. Tak apostoł Paweł miał bardzo różne problemy, jak widzimy. I apostoł Paweł kontynuuje, dlaczego sposób, w jaki przemawiał, Ewangelia, jaką zwiastował, była właśnie taka. Dlaczego rozmyślnie wybrał, żeby odrzucić te słowa mądrości, ten powab mądrości na rzecz prostego zwiastowania o krzyżu Jezusa Chrystusa? Można by powiedzieć, że Paweł odrzucił kwieciste pustosłowie, które może uwodziło, ale nie zbawiało, na rzecz mowy o krzyżu. O krzyżu, z którym człowiek konfrontował samego siebie, swoje miejsce, swoje położenie wobec Boga, który był w jakiś sposób upokarzający dla człowieka, z czym człowiek nie mógł się pogodzić. Mowa o krzyżu jest czymś niedorzecznym i głupim dla tych, którzy idą na zatracenie, Paweł zaczyna. Ona jest, wydaje się niedorzeczna i głupia, nierozsądna, ale tylko dla tych, którzy idą na zatracenie. Natomiast dla tych, którzy są zbawiani, jest niezwykłą mądrością. I tu może chciałbym podkreślić ten imię słów zbawiani, nie zbawieni, jak zwykliśmy podkreślać w naszych rozmowach, w zwiastowaniu, zostałem zbawiony, jako coś, co się dokonało w domyśle raz na zawsze i już określiło mnie, moją przyszłość raz na zawsze. Otóż w Nowym Testamencie czasownik zbawiać występuje w trzech czasach. I tutaj apostoł Paweł, wybaczcie za tą łamigłówkę, on używa imię słowu, który w języku greckim jest w czasie teraźniejszym. Nie jestem zbawiony, ale jestem zbawiany. Tak? Dla tych, którzy są zbawiani, słowo o krzyżu jest. Może to niezbyt fortunnie brzmi w języku polskim, ale chodzi o to, że my jesteśmy zbawiani, gdy jesteśmy na drodze, którą jest Jezus Chrystus. Jesteśmy zbawiani, kiedy trwamy w krzewie winnym i to życie Jezusa Chrystusa jest tłoczone w naszym do nas, do gałęzi, do latorośli. A więc dla tych, którzy są zbawiani, mowa o krzyżu jest mądrością. Dopiero oni odkrywają, bo Bóg otwiera oczy na prawdziwą mądrość tego poselstwa. Wydaje się, że jednym z powodów, dla których trudno, i on tutaj jest opisany może na końcu, ale on przez ten cały tekst jakby objawia jeden z powodów, dla których człowiek nie bardzo przyjmuje mowę o krzyżu, dla których mowa o krzyżu wydaje się być czymś nietrafionym, czymś niezbyt mądrym, to ludzka duma. Duma, której Bóg nie znosi. Dumny człowiek odrzuca mowę o krzyżu. Dumni mędrcy i badacze, którzy opisywali świat, nie znaleźli miejsca dla Boga. Dlatego Bóg nienawidzi dumy. W przypowieściach czytamy, tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a siedem jest dla Niego obrzydliwością. I jako pierwszy jest przedstawiony budne oczy. Tak dalej jest powiedziane, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To jest napisane, tego nienawidzi Bóg. I każdy, kto to robi, nie boi się Boga. Powinien. Powinniśmy się bać Boga. A więc Bóg nienawidzi dumy. To duma ludzka nie pozwala dostrzegać w krzyżu mądrości. Nie tylko dlatego, że dumny człowiek patrzy z pogardą na innych, ma ich za słabszych, za gorszych, za nie dość ważnych, ale dumny człowiek nie dostrzega potrzeby Bożej pomocy. Dumny człowiek nie widzi potrzeby zbawienia. Jakiego zbawienia? Zbawienia od czego? Przecież dumny człowiek ustala sam zasady, w jakich widzi wszechświat i miejsce, ewentualne miejsce dla ewentualnego Boga. Duma staje się w pewien sposób taką niewidzialną blokadą. Staje się murem, przez który Bóg nie może się przedrzeć. I to właśnie dlatego bardzo często, kiedy Bóg dociera do człowieka, musi go skruszyć i musi go połamać, żeby naruszyć tą barierę dumy w jego życiu, żeby prawda o krzyżu mogła do niego dotrzeć. To właśnie w swojej dumie człowiek zamienił chwałę nieśmiertelnego Boga, w tej swojej mądrości zamienił chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. To w swojej mądrości zaczął oddawać chwałę stworzeniu zamiast Stwórcy, albo w ogóle wyrzucił Boga poza obraz. Skoro taki mądry człowiek, który szczyci się swoim poznaniem i rozumieniem, patrząc na świat, nie dostrzegł tam Boga, albo nie dostrzegł tam Boga takim, jakim jest, a z powodu swojej grzeszności zamienił go i rozmienił na wszystkie bóstwa i na wszystko inne. Wygląda na to, że Bóg postanowił zakpić z mądrości człowieka i rozstrzygnąć naszą wieczność przez głupstwo zwiastowania Ewangelii. Ewangelii, której sercem jest mowa o krzyżu. Wygląda na to, że Bóg nie postanowił nie konkurować z mądrością człowieka, z pomysłami człowieka. Że Bóg nie postanowił dać czegoś bardziej uwodzącego, czegoś jeszcze bardziej wzbudzającego zachwyt. Ale postanowił po prostu zbawić człowieka przez głupstwo zwiastowania, tak niewygodne i czasami wydające się właśnie niemądre dla ludzi. Głupstwo zwiastowania o krzyżu. Apostoł Paweł mówi, że Bóg obraca w niwecz mądrość mądrych i to rozumienie rozumiejących okazuje się nic nie warte. Dlaczego apostoł Paweł tak napisał? Wydaje mi się, apostoł Paweł nie kwestionował osiągnięć ludzkiego umysłu. Mamy cenny dar, który Bóg nam dał między naszymi uszami. Używanie jego wymaga często dużego wysiłku. Jesteśmy obrazem Boga w końcu. A obraz Boga to nie jest jedynie dobro w naszym życiu. To nie jest jedynie moral, to nie jest jedynie zdolność do moralnego osądzania. Tak mnie uczono zawsze. Że obraz Boga w człowieku to jest zdolność do moralnego osądzania i ślady dobra w nas. Ale kiedy zacząłem bardziej samodzielnie myśleć, to stwierdzam, że nie tylko. Możesz powiedzieć, spójrz na siebie, taki jest Bóg. Jesteś obrazem Boga. Możesz śmiać się, możesz czuć pokój, możesz czuć radość, możesz czuć gniew, Bóg też czuje gniew. Możesz tworzyć. Bo Bóg tworzy. I w tym sensie jesteśmy też tym obrazem Boga. I dlatego apostoł Paweł, on nie kwestionuje roli umysłu. To znaczy, że apostoł Paweł nie mówi, że trzeba odrzucić myślenie, żeby spotkać się z Bogiem. On nie mówi, że umysł ludzki jest nic nie warty. W końcu dzięki to właśnie temu pięknemu darowi, który Bóg nam dał, dziś nie mieszkamy w szałasach, dziś nie mieszkamy w domach krytych strzechą. Dzisiaj, żeby kryć w domu krytym strzechą, trzeba być bogatym, naprawdę. To się zmieniło z czasem. Mamy ciepłą wodę, mamy ciepło w domu, mamy naprawdę wygodnie dzięki ludzkiemu umysłu. Apostoł Paweł nie mówi, że ludzki umysł jest nic niewarty. On mówi, że jeżeli człowiek próbuje tylko swoim umysłem, na zasadach stworzonych przez umysł, przez swój umysł, to znaczy jeżeli człowiek sam próbuje określać, w jaki sposób dotrze do Boga, jakie jest miejsce Boga, jeśli człowiek mówi, że poznałem, wziąłem lunetę, poznałem i zrozumiałem, wziąłem mikroskop i zrozumiałem miejsce i rolę Boga, sam to odkryłem, prawdopodobnie się tak nie stanie. Wygląda na to, że większość ludzi patrzy w niebo, patrzy w gwiazdy, patrzy przez mikroskop, szukając niezaprzeczalnego dowodu na istnienie Boga, próbuje złapać Go za rękę. Ale wygląda na to, że nie udaje się mu, że nie udaje mu się. Jeżeli człowiek sam zaczyna ustalać zasady, na jakich chce się spotkać z Bogiem, w jaki sposób chce Go znaleźć, to nawet patrząc na przyrodę, która jest, ona głosi chwałę Jego rąk. Ona objawia Jego mądrość i Jego chwałę. Nawet tam nie dostrzeże Boga, nie dostrzeże Jego ręki. Bóg ustala zasady, na jakich chce się spotkać z człowiekiem. I zaczyna od krzyża, od mowy o krzyżu, która jest upokarzająca dla człowieka, która obnaża słabość człowieka, która obnaża podłość człowieka, zepsucie człowieka, potrzebę ratunku ze strony Boga. My tak bardzo usiłujemy powiedzieć, że ja nikogo i niczego nie potrzebuję. Ja sobie sam dam radę. Nie potrzebuję pomocy ludzi, nie potrzebuję pomocy Boga. Poradzę sobie sam, tymi rękami. Upodobało się Bogu zbawić człowieka przez głupstwo zwiastowania. Widzicie, człowiek w swojej mądrości produkuje programy przyrodnicze, fantastycznie opisujące to piękno, które jest wokół nas. Niezwykłe piękno, niezwykłe wspaniałe gatunki, ich współistnienie. Potrafi opisać wszystko, ale nie potrafi znaleźć tam Boga. Może ewentualnie powiedzieć, matka natura zrobiła to czy tamto. To czy tamto. I człowiek mówi, wiem, bo zbadałem i poznałem i nie ma tam miejsca na Boga. Dzisiaj człowiek mówi, jest miejsce na... Nie ma miejsca na Boga Ojca, jest miejsce na boginię naturę. Apostoł Paweł mówi, w tym sensie ta ludzka mądrość jest obrócona w niwecz i to zrozumienie rozumiejących staje się nic nie warte, bo nie potrafi człowieka doprowadzić do Boga. Jeżeli człowiek chce prawdziwie poznać Boga, to znajduje Boga w tym prostym zwiastowaniu o krzyżu, które jest może niezbyt uwodzące, niezbyt wykwintne. Ciekawe, że jest na tyle proste, że potrafią je zrozumieć najprostsi z ludzi, ale z drugiej strony w Ewangelii jest tyle niezwykłych rzeczy w Nowym Testamencie, że można naprawdę zakopać się, zgłębiając Bożą mądrość i nie odkopać się do końca swojego życia. Ewangelia jest wystarczająco prosta, żeby dotrzeć do najprostszych z ludzi, ale jest w niej tak wiele mądrości, ale tę mądrość odkrywamy dopiero, kiedy spotkamy się z Bogiem na Jego zasadach. Musimy pamiętać, apostoł Paweł pokazuje, z jakimi ludźmi miał do czynienia. Jeśli myślimy, że tam w pierwszym wieku miał łatwiej, to musimy pamiętać, że apostoł Paweł docierał do Żydów, między innymi do Żydów, czy w pierwszej mierze do Żydów, którzy chcieli znaków, którzy chcieli dowodów. To było gdzieś jakby tak genetycznie wpisane w tę kulturę. Wielu chodziło cały czas z Jezusem, domagając się znaku i dowodu. Udowodnij to, kim jesteś. Udowodnij, że to, co mówisz, jest prawdziwe. Udowodnij, że jesteś Mesjaszem. I co ciekawe, Jezus chodząc po ziemi tyle czasu, że Jezus czyniąc tyle cudów, że zabrakłoby książek, żeby je opisać, kiedy Żydzi przychodzili do Niego, pokaż nam cud, żeby udowodnić, powiedział nie. W innych sytuacjach czynił wiele cudów, ale kiedy ktoś przychodzi do Niego, mówi udowodnij, to zawsze mówił nie. Jedyny znak, jaki będzie dany, to znak Jonasza. 3 dni i 3 noce w grobie, potem z powrotem do życia. Kiedy Paweł docierał do Greków, musimy pamiętać, że Paweł nie żył w próżni i nie żył wśród naiwnych ludzi. To Grecy Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Epikura, który jest kluczową postacią w rozwoju nauki, w samej metodzie naukowej i wielu innych. I na tle tego, kiedy apostoł Paweł przyszedł do Aten, a później do pobliskiego Koryntu, mowa o krzyżu nie była w żaden sposób uwodząca. Na tle tych wszystkich filozoficznych rozważań, tych znanych i cenionych postaci. Apostoł Paweł mówi, Żydzi się znaków domagają, Grecy mądrości poszukują, ale my zwiastujemy ukrzyżowanego Chrystusa i nie czynimy ukłonu w żadną ze stron. Nie próbujemy spotkać się w pół drogi z wymaganiami innych ludzi. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów był skandalem, bo pamiętamy, że ukrzyżowany Mesjasz dla Hebrajczyków to jest oksymoron. Wiecie, co jest oksymoron? Niektórzy z was może wiedzą. Oksymoron to z języka greckiego dosłownie ostry, tępy. Tak? Coś, co jest ostre i tępe jednocześnie. Ostrze nie może być ostre i tępe jednocześnie. Tak jak lód nie może być ciepły, tak jak woda nie może być sucha, tak ukrzyżowany Mesjasz to jest oksymoron dla Żydów. To jest niemożliwe. To stwierdzenie, że ten słaby człowiek może być Mesjaszem Izraela, jest czymś, na czym umysł Żyda się zawieszał i mówił nie. Mesjasz ma być zwycięskim panem, który ma panować nad światem i poprowadzi Żydów do zwycięstwa. Dla Greków mowa o krzyżu, jak już mówiliśmy, była niezbyt ciekawa. Pamiętamy, jak apostoł Paweł próbował zwiastować na Areopagu, czym skończyło się, kiedy doszedł do zmartwychwstania, kiedy mówił o Bożej mądrości, o Bożej łasce, o człowieku, którego Bóg jakby udowodnił jego pomazanie przez zmartwychwstanie. Do zobaczenia, Paweł. Już było po prostu, już nie wytrzymali, za brzuchy się chwycili po prostu na razie. Porozmawiamy z tobą następnym razem. Czyli to było takie dość grzeszne powiedzenie, po prostu już starczy, nie chcemy Ciebie więcej słuchać. To zbyt nierozsądne. Dlatego i my dzisiaj nie powinniśmy próbować, tak jak apostoł Paweł, próbować gdzieś uwodzić ludzi, obniżać standardy, sprawiać, że Ewangelia będzie mądrzejsza niż jest. Takie próby spotykam wciąż na nowo. Jedną z takich prób, którą odkryłem, że na przykład, nie wiem, czy to jest oficjalna nauka Kościoła katolickiego, ale przynajmniej w jakiejś mierze popularna w Kościele katolickim, kiedy Kościół mierzy się z teorią ewolucji, żeby spotkać się w pół drogi, mówi o ewolucji kierowanej, sterowanej, tak? Że może Bóg nie stworzył literalnie Adama i Ewy, ale stworzył te komórki i czuwał nad tym, żeby to się rozwinęło, jego ręka nad tym była. To jest takie właśnie spotkanie się w pół drogi, wyjście naprzeciw żądaniom ludzkiego umysłu. Jak powiedziałem, ja nie jestem przeciwnikiem odkryć. Niech nauka zajmuje się. Może odkryję karty swoje i powiem, jestem zdecydowanym przeciwnikiem teorii ewolucji, natomiast nie jestem przeciwnikiem wielkiego wybuchu. Żebyście wiedzieli, w którym miejscu ja jestem. Jeśli coś wiecie na temat wielkiego wybuchu, to już nie będę się rozwodził. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem teorii ewolucji. Nie przeszkadza mi nauka o wielkim wybuchu, przynajmniej większość tej nauki. Jest dużo dowodów, że wszechświat się rozszerza, ale to dużo by o tym mówić, a to nie teraz to miejsce. I nie uważam, że, jeszcze jedno słowo, nie uważam, że idę na kompromis z tym, co Boże Słowo mówi. Apostoł Paweł mówi właśnie, że nie wolno iść na kompromis. Nie wolno próbować rozmiękczyć. Apostoł Paweł nigdy nie próbował stępić ostrza tej obrazy, jakim było dla Żydów zwiastowanie o ukrzyżowanym Mesjaszu. Nigdy nie próbował im się podlizać i może próbować jakoś ten obraz spłycić, może sprawić, że nie będzie tak rażący. Nigdy nie próbował w jakiś sposób uwodzić ludzi mądrością, żeby przekonać ludzi do krzyża. Co ciekawe, apostoł Paweł pokazując, a właśnie, upodobało się zbawić świat Bogu przez głupstwo zwiastowania. Apostoł Paweł mówi, że głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie i słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Oczywiście mowa o krzyżu nie jest głupstwem, ale apostoł Paweł mówi, nawet jeżeli ktoś uważa, że mowa o krzyżu jest Bożym głupstwem, to chwała i mądrość, intelekt Boga tak przewyższa człowieka, że nawet jeżeli Bóg by popełniał głupstwo i nawet działałby pod wpływem jakiejś słabości, to i tak to jest o wiele mądrzejsze i wspanialsze i bardziej chwalebne niż wytwór naprawdę najinteligentniejszego człowieka i po prostu wytwór, najwspanialszy wytwór i ludzkie osiągnięcia. Upodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo zwiastowanie, upodobało się Bogu ustalić zasady takie, by nie konkurować z mądrością człowieka, ale skonfrontować go z krzyżem. I to apostoł Paweł mówi, że to ma bardzo błogosławione skutki. I mówi, jednym ze skutków jesteście wy w Kościele. Mówi, i to jest taki psztyczek w stronę, tak ja to rozumiem, kiedy czytam list do Koryntian, psztyczek w nos dla Koryntian. Mówi, spójrzcie na siebie. Spójrzcie na to naprawdę, jacy jesteście. Niewielu jest między wami wysoko urodzonych. Niewielu jest między wami wykształconych. Niewielu jest między wami wpływowych ludzi. Nie jesteście towarzystwem, które Bóg wybierałby, gdyby wybierał według waszego sposobu myślenia. Nie jesteście towarzystwem, którego zapragnęliby ludzie znamienici, wykształceni, do których teraz aspirujecie. To, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, to, co u niskiego rodu i co wzgardzone, i to, co w ogóle nie istnieje, wybrał Bóg, aby to, co istnieje, zawstydzić. Apostoł Paweł mówi, chcecie mądrości, to spójrzcie na siebie. Gdyby Bóg postępował tak, jak... I to trochę musieli, wydaje mi się, poczuć urażeni. Ja bym się poczuł, kiedy ktoś by do mnie tak pisał, to, co u świata głupiego, spójrzcie na siebie, że jesteście dowodem na to, że to, co u świata głupiego i słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Ale apostoł Paweł mówi, taka jest prawda. Pisze do Koryntian, naprawdę nie jesteście ludźmi, nie jesteście elitą. Nie jesteście dobrze urodzeni ani wykształceni. A jednak to was wybrał Bóg. To jednak wam zechciał objawić swojego Syna. To jednak was powołał do Królestwa. Was, którzy byliście niczym, staliście się mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem dzięki Chrystusowi. Tacy staliście się w Chrystusie. Bóg przez krzyż powołuje różnych ludzi, niezwykłych ludzi. Ale okazuje się, że Jego zasadą jest to, że On chce, On sprzeciwia się pysze. Jeżeli człowiek trwa w pysze i nie chce się skruszyć, jeśli wciąż chce ustalać swoje zasady, to Bóg mówi, dobrze, to ja pójdę do tych, którzy otworzą swoje serce, którzy zrozumieją, jakie jest miejsce człowieka przed krzyżem, bo przed krzyżem każdy dobrze urodzony, wykształcony, bogaty, czy biedny i słabo wykształcony, odnajduje swój wspólny mianownik. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Wszyscy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy potrzebuje Mesjasza. Każdy potrzebuje zbawienia. I w Jezusie Chrystusie dopiero możemy odkryć prawdziwą mądrość i prawdziwą łaskę, kiedy stajemy się sprawiedliwością dzięki Niemu, poświęceniem i odkupieniem. I jeśli mamy mieć powód do dumy, to tak jak napisał kiedyś przed laty Jeremiasz, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech chlubi się tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Jeśli chcę się chlubić, jeżeli chcę naprawdę, to moim powodem do dumy jest to, że poznałem Jezusa, zrozumiałem Boga, dzięki Jego łasce poznałem, jaki On jest. Tematem następnego zwiastowania, i tylko pokrótce wspomnę już na zakończenie, że to właśnie do mowy o krzyżu przyznaje się Bóg. Nie do uwodzenia mądrością, nie do popisów retorycznych, ale do prostego zwiastowania o krzyżu. Nawet jeśli zwiastuje je człowiek taki, którego stan nie pociąga. Apostoł Paweł mówi, kiedy przyszedłem do was, nie stanąłem wyprostowany, wyprężony, odważny w mocy Jupiterów i z tą odwagą i z tą wykwintnością mowy do was, kiedy przyszedłem do was. Przyszedłem drżąc, przyszedłem w słabości, przyszedłem w trwodze. Moja mowa nie była, jak już powiedzieliśmy, objawieniem, uwodzeniem, mądrością. Ale Duch Święty za tym poszedł. Ale Duch Święty za tym poszedł. Bo Duch Święty idzie za mową o krzyżu. Bo Duch Święty podpisuje się nie pod uwodzeniem, mądrością, ale pod zwiastowaniem o krzyżu. Nawet jeśli je wypowiada ktoś, to czyni to z drżeniem, z bojaźnią, przełamuje się. Nawet jeśli czyni to nie w sposób powalający innych, to pod mową o krzyżu podpisuje się Duch Święty. I On nie dotyka jedynie ludzkiego umysłu, ale dotyka ludzkiego serca. I to zbawia. Ludzka mądrość zostaje na poziomie ludzkiego umysłu. Mowa o krzyżu, pod którą podpisuje się Duch Święty, dotyka ludzkiego serca i ona ma moc zbawić. Nawet jeśli jest wypowiedziana przez człowieka, który z drżeniem, z lękiem je wypowiada nie wygląda jako chory może, jako ktoś, kto naprawdę potrafi pociągnąć, ale pod mową o krzyżu podpisuje się Duch Święty. Apostoł Paweł udowodnił to w Koryncie. Amen.